jednym z ważnych faktów tego roku było przyznanie Nagrody Nobla za osiągnięcia w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. W dziedzinie chemii przyznano między innymi twórcom programu AlphaFold 2, a pan wykorzystuje AlphaFold 2 w swojej bieżącej pracy. W związku z tym jest pan idealnym adresatem pytania, dlaczego ten program i sztuczna inteligencja do tych zastosowań jest tak ważna.
Dzień dobry, witam. Tak, rzeczywiście jedna z nagród została przyznana za AlphaFold 2, który jest programem do przewidywania struktur białek. I nie wiem, może zanim wyjaśnię dokładnie konsekwencje tego wynalazku, może najpierw wyjaśnię słuchaczom, co to są białka, a szczególnie ich struktura. Podejrzewam, że...
I dlaczego jest tak skomplikowana?
Dokładnie. No więc białka są takie cząsteczki, które są podstawowym budulcem życia. Większość komórki, wirusy, wszystko zbudowane jest z białek. Białka budują organizmy, tak jak na przykład kolagen buduje nasze, jest budulcowym komponentem, częścią naszego ciała, ale też robią różne rzeczy, na przykład enzymy, które trawią pokarm, są też białkami. I są to bardzo skomplikowane cząsteczki, które zbudowane są z tak zwanych aminokwasów, takich mniejszych cząsteczek, które są połączone ze sobą w łańcuchy, jak koraliki. I te koraliki nie mają takiego losowego ułożenia, ale zwijają się w określone kształty. I każdy typ białka ma swój kształt mniej więcej. I my nazywamy ten kształt strukturą. I na przykład jeśli białko ma trawić pokarm, to białko by miało jakieś kieszonki, jakieś takie miejsca, które by pasowały do tych wiązań w tych cząsteczkach pokarmu, żeby je związać i pociąć na przykład. I te struktury my zazwyczaj poznawaliśmy metodami doświadczalnymi, na przykład tak zwaną krystalografią rentgenowską albo mikroskopią elektronową, tak jak na przykład u nas w naszym instytucie, tutaj w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu używamy tej krystalografii rentgenowskiej. Mamy taki synchrotron wielki, ogromny, który kosztuje wiele miliardów i mamy takie urządzenia, które kosztują wiele milionów, żeby włożyć kryształy tych białek i żeby je tam poświecić tymi promieniami rentgenowskimi i dostaniemy z nich tych strukturę. I często trwa to wiele lat. Cały doktorat można zrobić, żeby otrzymać taką jedną strukturę. A AlphaFold jest programem, który jakby zgaduje, przewiduje, jak ta struktura wygląda. I przez wiele, wiele dekad próbowaliśmy robić takie programy i one w miarę działały, ale AlphaFold potrafi przewidywać te struktury z taką dokładnością, jak te metody doświadczalne.
Dodajmy jeszcze, dlaczego to jest tak istotne, bo funkcje białka zależą właśnie nie tylko od tego, jaki ma skład aminokwasowy, ale właśnie od tego, jak ono się ostatecznie ułoży. To ta struktura ma bardzo duże znaczenie dla jego funkcji.
Dokładnie, więc w badaniach podstawowych, jak poznajemy strukturę białka, to dużo łatwiej nam jest zrozumieć, jak to białko działa. Więc rozumiemy te funkcje, mechanizmy, jak to się tam wszystko rusza, łączy w komórce. To w badaniach podstawowych. A w badaniach bardziej klinicznych czy jakichś zastosowaniach jest to też super wiedza, bo na przykład leki, wiele leków działa w ten sposób, że wiąże się do tych struktur białek. I te leki zwykle pasują tak jak klucz do zamka, do tych różnych kieszonek w tym białku. Więc jak znamy tą strukturę, znamy te kieszonki i to białko jest bierze udział w jakiejś chorobie, my, znając strukturę, możemy projektować, wymyślać, jakie kształty leków wiązały się do tych kieszonek. I wtedy komputerowo proponować, ok, takie cząsteczki może by się związały i później je syntezować chemicznie i przetestować w laboratorium. Więc jak mamy taką strukturę, to można leki projektować dużo szybciej.
Pan doktor wspomniał o tym już troszeczkę, ale to chciałbym w takim razie pociągnąć ten temat. Nagle okazało się, że program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może zastąpić innego typu, skomplikowane, bardzo drogie, czasochłonne badania. Jaka to była zmiana dla państwa w takiej normalnej, bieżącej pracy naukowej, laboratoryjnej?
No tak, może zastąpić. Po pierwsze, jeszcze nie do końca. Nie wszystkie rodzaje badań i struktur AlphaFold może przewidzieć, dlatego cały czas jeszcze bardzo dużo się używa czystografii rentgenowskiej i mikroskopii elektronowej. Ale no jak nam ułatwi badania, wcześniej czasami musieliśmy czekać latami na jakąś strukturę albo w ogóle się poddać. Jak na przykład w naszej własnej pracy, w której pracujemy na takich, jak białka składają się ze sobą w większe tak zwane kompleksy. Bo białka często nie działają pojedynczo, ale łączą się w dwa białka, trzy białka łączą się razem, czasami setki tych białek. I my w naszej pracy badamy, jak te kształty tych kompleksów wyglądały. I czasami jak nie wiedzieliśmy, jak dane białko w tym jedno z tych białek wygląda, zostawaliśmy z taką dziurą. No i publikowaliśmy publikację naukową z takimi dziurawymi kształtami. Teraz te dziury zazwyczaj bardzo łatwo nam wypełnić. Często w 20 minut możemy dostać strukturę takiej brakującej części.
A czy tego typu badania i tego typu projekcje, predykcje, przewidywania sztucznej inteligencji w jaki sposób zbliżają nas do odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę do końca decyduje o tej strukturze? Jak to jest, że białka potrafią się tak błyskawicznie sformować w konkretny kształt i on jest stały, w pewnych warunkach niezmienny? Czy my lepiej rozumiemy, co tam tak naprawdę o tym decyduje?
No tak, tu pan porusza takie dość kontrowersyjne zagadnienie, czy AlphaFold rozwiązał tak zwany problem zwijania się białek, czyli jak działa ten mechanizm. No i nie do końca, a właściwie w ogóle. Troszkę zaczynamy to rozumieć, bo niektórzy z nas obserwują, jak ten program, co najpierw składa, jak składa białko, więc możliwe, że da się wyciągnąć jakieś wnioski i w przyszłości zrozumieć problem zwijania się białek lepiej, ale nie musimy pamiętać, że to jest program, który szuka różnych wzorów, jak ChatGPT czy DALL-E, te inne takie programy sztucznej inteligencji. On nie pokazuje, jak białka się zwijają, więc to nadal nie rozumiemy i jeszcze trzeba dużo badać. Może też sztuczną inteligencją, ale innymi metodami.
Proszę mi powiedzieć, jak w praktyce wygląda taka praca z AlphaFold 2. Państwo, jakie dane mu podajecie, jakich danych oczekujecie, jak to w praktyce wygląda?
No tak, w najprostszym przypadku, teraz też mamy też AlphaFold 3, który jest jakby nową wersją i został opublikowany jako strona internetowa od firmy, która wynalazła, stworzyła AlphaFold, Google DeepMind. Wcześniej dali AlphaFolda w postaci takiego programu, że musieliśmy go sobie ściągnąć na nasze superkomputery i na tych superkomputerach byśmy uruchamiali ten program. I w najprostszym użyciu byśmy dawali po prostu ten ciąg aminokwasów, które my kodujemy jako literki. Jest 20 aminokwasów, każdy ma swoją literkę i to wygląda jak takie długie zdanie bez spacji, bez przerwy. I my dajemy tę sekwencję, czekamy, ponieważ tam są takie etapy przygotowawcze, czekamy kilka godzin i dostajemy tę strukturę. Przez tą stronę internetową, która działa na serwerach Google, jest kurwa i dużo, też teraz się wrzuca tą sekwencję, to zdanie, ale czeka się 30 minut i dostaje się ładną, przygotowaną strukturę, którą można sobie po prostu ściągnąć. Więc większość naukowców teraz, takich, którzy nie są może bardzo komputerowo zorientowani, używają tej strony internetowej.
I ten wynik jest w jakiej postaci? Czy to jest taka wizualizacja? Jak rozumiem, tam jest coś więcej, bo dla ekspertów to tak nie wystarczy, że popatrzymy sobie w 3D z lewej, z prawej. Co tam tak naprawdę państwo dostajecie?
No tak, to jakby to wytłumaczyć. No tak naprawdę struktura to jest zestaw punktów. Każdy punkt to jest atom, który ma trzy współrzędne. I to jest plik tekstowy, który ma listę atomów i tych punktów. My co sobie obrazujemy w postaci takich wstążek, Mamy takich, nie wiem, może czasami widać jakieś obrazki z koronawirusa, czy też
Tak, tak, no znamy je
wirus.
właśnie, tak.
Takie, my to sobie piszemy, bo ciężko patrzeć na te wszystkie atomy. A tu jeszcze może chciałem dodać, bo w sumie to nie do końca prawda, że te, używamy w pierwszym naszym, jak dla biologów, pierwszym punktem styczności jest ta strona internetowa, bo tak naprawdę w sumie dla pojedynczych białek większość struktur zostało już policzone i to też było we współpracy z naszym instytutem, tak zwanym jakby biochematyczną częścią, która jest w Anglii, w EMBL EBI. I Google DeepMind, tak uruchomił ten program, policzył struktury prawie wszystkich białek, 200 milionów białek. Po to, żeby ułatwić naukowcom używanie ich, żeby nie musieli jeszcze raz liczyć tych białek, razem z naszym instytutem zrobili taką bazę danych, czyli taką stronę internetową, gdzie to wszystko już policzone jest i wystarczy tam pójść i kliknąć i ściągnąć, czyli nie trzeba nic liczyć. I tylko jak coś, czegoś tam nie brakuje albo chcemy, jak się chce złożyć kilka białek razem, to wtedy idziemy do tej drugiej strony internetowej, albo tak jak my w naszym laboratorium mamy jakieś bardziej zaawansowane zastosowania i to liczymy na naszych superkomputerach.
To muszę zapytać w takim razie o pana osiągnięcie i badania tak zwanego kompleksu NPC, bo to jest właśnie to, o czym wspominał pan, że białka są też liczone w całych kompleksach, które mają swoje pewne funkcje i tam się w jakiś sposób składają razem. Czy to w takim razie jest na zasadzie dopasowywania tych znanych białek do siebie, czy liczenia jakby całego kompleksu?
I to tak naprawdę. Więc tak, więc tak może dla woli wstępu o tym kompleksie NPC, czyli po polsku kompleksie poru jądrowego. Jest to ogromny kompleks białek, jeden z największych w ludzkiej komórce, który odpowiada za tak zwany za transport cząsteczek innych białek RNA między tak zwanym jądrem komórkowym a resztą komórki. Bo większość komórek jak ludzkich, zwierząt, roślin, grzybów ma w sobie takie jądro, które jest taką membraną otaczającą DNA. Ale bardzo dużo innych rzeczy typu tworzenie nowych białek, tworzenie energii jest na zewnątrz. Więc białka i RNA muszą przechodzić jakoś przez tą membranę i żeby to umożliwić, stworzyły się takie pory jądrowe. To są takie wielkie kanały w tym membranie, w których jest 30 białek w wielu kopiach, czyli w sumie około 1000 kopii białek. I one się składają, tworząc taki kanał.
To trochę wygląda tak jak napompowana opona albo taki pączek z dziurą w środku.
Dokładnie, dobre porównanie. My to nazywamy właśnie donut, pączek z dziurą.
Ile takich kompleksów w komórce występuje przy tej komunikacji między jądrem komórkowym a zewnętrzem?
W ludzkiej komórce jest zwykle około 2 do 4 tysięcy takich kompleksów. I w kontekście komórki to ten kompleks jest gigantyczny. Pojedyncze białko jest takim małym jednym punkcie, takim elementem, który gdzieś tam przechodzi. I takiej struktury nie da się przewidzieć AlphaFoldem, bo jest za duża. I nie da się też określić tej struktury krystografią rentgenowską. Można dostać przybliżony kształt przy użyciu mikroskopii elektronowej. Mamy teraz takie technologie, że możemy użyć elektronów do dostania takiego mniej więcej kształtu, w którym widać, nie widać atomów, ale widać te białka. To jest jakby taki zamglony obrazek tego kompleksu. Do tego dzięki kilku dekadom pracy biochemików wiemy, jakie tam białka są i mniej więcej, które powinny siebie dotykać. Mamy też takie technologie, nazywamy to, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, spektrometria mas, crosslinki, gdzie możemy pomierzyć trochę odległości pomiędzy niektórymi białkami. I to, co my robiliśmy przez wiele lat w naszym laboratorium, to właśnie składanie kompleksów, biorąc ten zamglony obrazek, branie poszczególnych struktur, które przed AlphaFoldem pochodziły albo z krystografii rentgenowskiej, albo z jakichś gorszych metod modelowania i branie tych linijek i składanie tego jak puzzle. I my w naszym laboratorium mamy program do składania tego z tych kawałków. No ale jak mówiłem, często dostawaliśmy wiele dziur. I przed AlphaFoldem udało nam się zbudować w 2016 roku model tego obważanka, tej oponki, ale to było tylko 30% całego kompleksu, więc dużo brakowało. I później próbowaliśmy poprawić ten model. I to była praca w kilku laboratoriów, też Martina Becka z Instytutu Maxa Plancka we Frankfurcie oraz Agnieszka Obarska, moja zresztą małżonka i też współpracowniczka. I pracowaliśmy nad tym, żeby poprawić ten model. No i dobrze nam szło, mieliśmy te nowe kształty od Martina Becka, trochę ulepszone i ulepszaliśmy ten model. I w 2020 wyszedł ten AlphaFold. No i nagle się okazało, poszliśmy do bazy danych, właśnie opublikowanej przez NAPI, była baza danych opublikowana przez EBI, przez nasz instytut. Poszliśmy do tej bazy i zobaczyliśmy, że te wszystkie struktury tam są, poszczególnych białek, ściągnęliśmy je i się okazało, że one pasują do tego naszego kształtu. Więc wtedy Agnieszka wyrzuciła wszystko, co zrobiła do tego czasu i zaczęła pracować od nowa już z AlphaFoldem i zbudowała ten model w 2-3 miesiące i opublikowaliśmy tą nową strukturę, która była już 2 razy większa niż to, co mieliśmy wcześniej. Nadal jest nieskończona, więc Agnieszka na tym pracuje razem z Martinem. I opublikowaliśmy w tym czasopiśmie Science. I była to dość duża rewolucja. Po pierwsze, w rozumieniu, jak ten POR jest budowany, a po drugie, w pokazaniu, jak można połączyć te inne informacje z metod doświadczalnych razem z tym AlphaFoldem.
No właśnie, można powiedzieć, że AlphaFold się pojawił w idealnym momencie dla Państwa, zanim jeszcze zostało to zakończone mozelną wieloletnią pracą.
Tak, no w sumie byśmy dość, dla nas był to dość idealny moment. Tak, rzeczywiście.
A jak się sprawuje to właśnie porównywanie i taka integracja informacji z jednej strony z AlphaFolda, z drugiej strony właśnie z tych wyników innego typu badań, takich powiedzmy bardziej klasycznych, krystalograficznych, jak jedno z drugim się wpasowuje?
Tak, jak się okazuje, że w praktyce, jak się nie ma żadnych informacji doświadczalnych, to mimo że AlphaFold mówi, ocenia, szacuje, ufa swoim modelowi, kiedy nie, dostajemy liczby, które oceniają, który aminokwas jest dobry, który nie, to bez żadnych danych doświadczalnych to tak naprawdę ciężko jest wierzyć. Trzeba to wszystko sprawdzać. Więc my często używamy danych doświadczalnych do zdecydowania, co przewidujemy, co modelujemy, które białka ze sobą, a później jeszcze sprawdzamy. Czyli na przykład robimy jakieś zmiany, tak, oczyszczamy te białka, robimy mutacje, żeby albo jakąś ogólną strukturę, żeby to potwierdzić. Więc w sumie obecnie i pewnie w przyszłości nadal idzie się, robimy i używamy i sztucznej inteligencji, i tych eksperymentów w taki połączony sposób.
Niektórzy mówią, że sztuczna inteligencja w coraz to swej doskonalszej postaci będzie też pomagać naukowcom, a może z czasem i zastępować ich w formułowaniu nowych hipotez, nowych interpretacji. Czy pan doktor widzi takie już zastosowanie, które w państwa pracy może się pojawić?
Tak, no to już się dzieje, więc najprostszym przypadku przy użyciu AlphaFolda każdy model jest hipotezą. Więc to, co my na przykład robimy w naszym laboratorium, my teraz bardziej się skupiamy na wirusie grypy i jak białka wirusa grypy oddziaływują z białkami zainfekowanej komórki. I to wbrew pozorom, mimo że wirus grypy jest z nami od tylu lat, jest bardzo dobrze zbadany, to bardzo mało wiadomo o tym, które białka oddziaływują, z którymi białkami człowieka, gdzie są te kontakty, które są ważne, które nie. Więc to, co my spróbujemy zrobić, to bierzemy białka grypy i białka człowieka i próbujemy je wszystkie ze sobą wymodelować, albo mamy eksperymenty, które dają nam jakieś pule kandydatów, par i testujemy tym AlphaFoldem. I dla nas każdy z tych modeli, tych par jest taką hipotezą, którą później możemy sprawdzać w laboratorium. Na razie to działa tak Trochę, bo AlphaFold kiepsko sobie radzi z białkami z dwóch różnych organizmów, ale to też nad czym pracujemy w naszym laboratorium i mamy już jeszcze nieopublikowane obiecujące wyniki.
To zmierzałoby do stworzenia uniwersalnej szczepionki, takiej, której nie trzeba byłoby już powtarzać, czy lepszego przewidywania tych corocznych szczepionek?
Tym akurat w naszym laboratorium się nie zajmujemy, ale ten inny noblista z chemii, David Baker, który dostał nagrodę za projektowanie białek, jeśli to dobrze tłumaczę na język polski, on na przykład pracuje przy rodzinnego programu Rosetta, którego oni stworzyli, i teraz też używają sztucznej inteligencji do projektowania tych białek. Oni na przykład pracują nad białkiem, które wiąże się do białka na powierzchni wirusa grypy. I to białko na powierzchni wirusa grypy ma dwie części. Jedna się zmienia bardzo szybko, dlatego trzeba co roku robić nową szczepionkę, a druga, taki trzonek, to jest taka główka na trzonku, ten trzonek zmienia się bardzo powoli, jest bardzo podobny między różnymi szczepami. I oni pracują, zaprojektowali białko, które się wiąże do tego trzonka, bo bardzo ciężko zrobić przeciwciała, które się wiążą do tego trzonka. Nawet stworzyli już firmę, która testuje to białko, żeby stworzyć właśnie taką uniwersalną szczepionkę. Dlatego też ten Nobel był też właśnie za projektowanie białek.
Proszę mi powiedzieć, jakie są pańskie przewidywania, co będzie dalej? Czy jako jeden z tych naukowców, który już twórczo i z sukcesami wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, w tym to spektakularne, o którym nagle cały świat się dowiedział, bo zostało wyróżnione Nagrodą Nobla, co pan może powiedzieć swoim kolegom z innych dziedzin, żeby się odważyli jak najszybciej? Rozpoznali te metody, bo po prostu nie ma na co czekać.
W biologii na pewno już większość biologów używa, biologów molekularnych używa AlphaFolda do tworzenia hipotez, do sprawdzania. Myślę, że w zastosowaniach, co na pewno zobaczymy w najbliższych latach, to będą zastosowania tych zaprojektowanych białek do różnych albo medycznych, albo pozamedycznych zastosowań, także chemicznych. Podejrzewam, że jest wielką nadzieją jest projektowanie leków przy użyciu sztucznej inteligencji. To pewnie nastąpi, ale może być, że to trochę potrwa więcej niż nam się wydaje. Może to nie być takie proste, żeby zaprojektować lek, który się wiąże, a jednocześnie jest dobrze tolerowany przez organizm i takie aspekty. W innych dziedzinach naukowych, w genomice, sztuczna inteligencja jest bardzo teraz używana, bo genomy, czyli DNA organizmów, to jest też ciąg literek. Czterech literek plus jakieś modyfikacje. Więc w tych dziedzinach bardzo dużo się też używa teraz sztucznej inteligencji, tych samych metod, co są używane do tłumaczenia tekstów, do tworzenia ChatGPT i tego typu.
To jeszcze na koniec zapytam pana o te plany związane z dalszymi badaniami tego kompleksu NPC. Czego państwo oczekujecie, czego się spodziewacie? Czy to też będzie miało jakąś swoją medyczną odsłonę? Czy tu są szanse na ewentualną terapię jakichś chorób, które mogą być związane z nieprawidłowościami tego typu kompleksów?
No tak. No Agnieszka i Martin próbują coraz dalej modelować przewidywać to, znaczy uzupełniać tą strukturę, żeby mieć pełną strukturę. W naszym laboratorium idziemy trochę w innym kierunku, na przykład w jednym, jeśli chodzi o ten por jądrowy, w jednym projekcie właściwie łączymy, badamy, jak ten por jądrowy się zmienia podczas infekcji wirusem grypy. To jak wirus grypy wchodzi, to on wchodzi do jądra, tam się namnaża, a później wychodzi przez te pory. I te pory się zwiększają. I po to, żeby ten wirus mógł wyjść szybciej. Do tego nie używamy za bardzo AlphaFolda, używamy tej startowej struktury, tej struktury, którą już mamy, i ją wpasowujemy do tych naszych obrazków, żeby zobaczyć, jak się zwiększa. Oczywiście mamy pewne sposoby, żeby zatrzymać to zwiększanie. Czy to będzie jeszcze dobra terapia przeciwko wirusowi grypy, czy nie, tego jeszcze nie wiemy. Musimy to sprawdzić, do jakiego stopnia to coś zmienia, ale por jądrowy ogólnie łączy się, są mutacje związane z różnymi rakami i nawet jedno białka też pacjenci z mutacjami w tej w tym białku mają inną chorobę, ale mają też predyspozycję do poważnej grypy. Jeśli zainfekowani grypą, mają bardzo duże poważne konsekwencje.
Trzymamy kciuki w takim razie, żeby te badania postępowały.
Tak, no zobaczymy. No myślę, że od takich badań to jeszcze od badań podstawowych do aplikacji to często zajmuje 10-20 lat. Na pewno dzięki AlphaFold i tym metodom sztucznej inteligencji na pewno przyspieszymy.